Tak, dziękujemy z bracia za tą zachętę i przekazanie tego, czym się zajmujecie. Niech wam Bóg błogosławi na tej drodze. Oczywiście Bóg sprawił, że dzisiaj tematem nauczania jest kwestia misji, więc zbiega się to z tym, czym się zajmujecie. My jesteśmy już pod koniec naszej serii kazań właśnie o cechach zdrowego Kościoła. Prawdopodobnie dzisiaj jest przedostatnie kazanie, więc jeszcze za tydzień będziemy kontynuować, finiszować. A dzisiaj w temacie właśnie misji Kościoła. I jeżeli ktoś jest z was czujny, to zauważyć może, że już trochę było o temacie nakazu misyjnego. O tym, że Jezus wysyła swój Kościół, żeby ewangelizować, żeby czynić uczniami. Ale misja jest takim szczególnym wycinkiem tego nakazu misyjnego, bo ona tak naprawdę dotyczy czegoś więcej niż tylko tego, takiego lokalnego podwórka. Takiego spojrzenia szerzej na cały świat. Natomiast temat misji jest o tyle trudny, że nie ma jakiejś takiej biblijnej definicji tego, czym jest misja. Więc od tego zaczniemy kazania, od tego, czym jest misja Kościoła. A potem przejdziemy do tego, jak możemy angażować się w misję jako Kościół. Jak możemy posyłać misjonarzy, jak możemy wspierać misjonarzy. I myślę, że to będzie pomocne nie tylko dla tych, którzy myślą o wyjeździe misyjnym, ale też dla nas jako Kościoła, który ma wspierać tych, którzy są na polu misyjnym. Ale właśnie musimy najpierw dobrze zrozumieć, czym jest w ogóle misja, o czym w ogóle mówimy. No i ta trudność polega na tym, że Biblia nie używa słowa misja. Używa innych słów, od którego wzięło się to słowo, więc temat jest biblijny, ale z tego powodu słownictwa no jest wiele podejść do tego, czym jest misja Kościoła. Co misją Kościoła jest, a co misją Kościoła nie jest. Słowo misja pochodzi z języka łacińskiego, stąd wzięło się też, przeniosło się do innych języków, ale nawiązuje do greckiego czasownika apostello, czyli posyłać, posłać, posyłać. I tego słowa Jezus użył na przykład w dzień swojego zmartwychwstania, kiedy zmartwychwstał, ukazał się uczniom. I mamy ten fragment w Ewangelii Jana, rozdział 20, werset 21. To są słowa Jezusa po zmartwychwstaniu do jego uczniów. Ewangelia Jana, 20 rozdział, werset 21. I znowu rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. To są te dwa czasowniki właśnie, od których bierze się słowo misja. Potem Jezus powiedział im jeszcze, że dostaną Ducha Świętego, że Bóg użyje ich do tego, żeby odpuszczać grzechy ludziom. Że komu grzechy odpuszczą, tym będą odpuszczone, a komu je zatrzymają, tym będą zatrzymane. I nie chodzi tutaj o sakrament spowiedzi, jak katolicy powiedzieli, ale chodzi o to, że głosimy odpuszczenie grzechów przez to, że ktoś opamiętuje się, odwraca się, przyjmuje Ewangelię. I widzimy to w dziejach apostolskich, kiedy apostołowie głosili Ewangelię i mówili, w jaki sposób będą odpuszczone grzechy ludzi. Chociażby dzieje apostolskie 2:38. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Czy dzieje apostolskie 3:19. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Takie dwa fragmenty pokazujące, w jaki sposób można mieć odpuszczone swoje grzechy. Przez nawrócenie się do Chrystusa. Przez upamiętanie się ze swoich grzechów. I te słowa z Ewangelii Jana są jedną z wersji nakazu misyjnego. Każda z czterech Ewangelii ma jakąś formę tego nakazu misyjnego. I w tym sensie każdy z nas jest posłany, żeby właśnie wzywać do tego, żeby ludzie się odwrócili od grzechów. Żeby czynić uczniami, jak mówi Ewangelia Mateusza. Żeby być świadkami Jezusa, jak mówi Ewangelia Łukasza, czy dzieje apostolskie. Więc w takim szerokim sensie każdy z nas jest misjonarzem, bo misjonarz oznacza kogoś, kto jest posłany. Każdy uczeń Chrystusa jest w taki sposób posłany, ale myślę, że nie byłoby pomocne rozmawiać o misji w taki szeroki sposób. Bo czasem też mówimy właśnie tak, że każdy z nas jest misjonarzem i rozumiem, co mamy na myśli, kiedy to mówimy, ale nie wydaje mi się to pomocne, dlatego że Biblia też pokazuje przykłady osób, które były konkretnie posłane przez swoje kościoły do konkretnej misji, tak jak apostoł Paweł, najsłynniejszy misjonarz Nowego Testamentu. Widzimy w Biblii trzy jego podróże misyjne i będziemy przeglądać się tym podróżom, patrząc na to, czym jest misja Kościoła. Więc zacznijmy od początku, od tego miejsca, w którym zaczęły się podróże misyjne apostoła Pawła, czyli Dzieje Apostolskie, rozdział 13 i pierwsze trzy wersety. Dzieje Apostolskie, rozdział 13, od 1 do 3 wersetu. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który się wychował razem z Herodem Tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Więc jest przykład posłania konkretnych osób przez konkretny lokalny kościół w Antiochii. Barnaba i Saul byli jednymi z proroków, nauczycieli w tym kościele, jednymi z przywódców tego kościoła. I widzimy, że Duch Święty przekazuje im, żeby właśnie ich odłączyć, Barnabę i Saula, do dzieła, do którego ich powołał. I widzimy w tym fragmencie, czy też wyróżnię w tym fragmencie, trzy ważne elementy misji. Po pierwsze to, że Bóg zamierzył, żeby uczniowie Jezusa poszli na świat. To też jest w nakazie misyjnym w Mateusza, żeby czynić uczniami wszystkie narody. Nie tylko Żydów, którzy byli im bliscy, ale także inne narody. Że uczniowie mają być świadkami Jezusa w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Żeby ta misja rozchodziła się po całym świecie. I początkowo widzimy, że uczniowie Jezusa zatrzymali się w Jerozolimie, zatrzymali się w tym mieście. Ale potem widzimy prześladowania, że Kościół rozproszył się w wyniku tego, że ludzie prześladowali chrześcijan. I z tego powodu do właśnie między innymi kościoła w Antiochii, czy miasta Antiochii, dotarli uczniowie Jezusa. Przez prześladowania dotarli do tego miasta i tam powstał Kościół. I to jest Kościół, z którego wyruszyła ta pierwsza podróż, wyprawa misyjna. Ciekawe jest to, że Barnaba, który tutaj jest przedstawiony, rozdział dalej nazwany jest apostołem. Właśnie dlatego, że słowo apostoł też oznacza kogoś, kto jest posłany. Nie w sensie jednego z 12 apostołów, ale w sensie kogoś, kto jest posłany przez Kościół do konkretnej misji. Współcześnie używamy słowa właśnie misjonarz. Myślę, że dobrze, bo to odróżnia te osoby od właśnie apostołów, tych 12, co mogłoby trochę rodzić pewnych wątpliwości, gdybyśmy używali słowa apostoł dzisiaj. Mogłoby sugerować zbyt wiele. Mógłby ktoś myśleć, że apostoł to taki sam jak chociażby Paweł, Jan, Piotr czy inni. Więc też będę dzisiaj posługiwać się słowem misjonarz i to w takim wąskim znaczeniu tego słowa. Czyli kogoś posłanego przez Kościół. I to jest ten drugi ważny element misji. To, że misjonarze są posłani przez kościoły. Więc pierwszy element to była Boża inicjatywa, to, że Bóg sam zamierzył, żeby ludzie byli posyłani na świat, a drugi to jest wysłanie przez lokalny kościół. Nie, że my sami się wysyłamy, że my sami postanawiamy gdzieś się udać na misję, ale że jest to częścią służby kościoła. I trzeci ważny element to jest wysłanie do konkretnego dzieła. To wymaga, myślę, że dłuższego omówienia, dlatego że współcześnie jako misję rozumie się bardzo wiele różnych rzeczy. Tak tradycyjnie wąsko za cel misji uważało się właśnie czynienie uczniami, czyli głoszenie Ewangelii o zbawieniu w Jezusie i gromadzenie tych uczniów, którzy się nawrócili w kościoły, żeby mogli w tych kościołach być posłuszni przykazaniom Jezusa. Ale są też takie podejścia, w których bardzo szeroko rozumie się misję, jako wszystko to, do czego jesteśmy powołani jako uczniowie Jezusa. I tutaj w szczególności podkreśla się okazywanie miłosierdzia ludziom, pomaganie ubogim, jakąś działalność społeczną. I absolutnie jako chrześcijanie powinniśmy się angażować w takie rzeczy. Powinniśmy pomagać tam, gdzie mamy taką możliwość, a mamy taką możliwość, więc powinniśmy to robić. Czytamy w liście Jakuba, że prawdziwą pobożnością jest okazywanie pomocy sierotom i wdowom w ich niedoli. To jest coś, do czego jesteśmy też powołani. Mamy być wrażliwi i reagować na cierpienie ludzi. Natomiast kiedy mówimy o misji Kościoła, mówimy o czymś nadrzędnym, o nadrzędnym celu tego, do czego jesteśmy powołani. O nadrzędnym celu wysyłania misjonarzy na świat. Więc nie chcę powiedzieć przez to, że nie mamy pomagać, że nie mamy być wrażliwi, że nie mamy wspierać tych, którzy są słabsi, ale żeby skupić się na tym, co jest najważniejsze. Bo nadrzędnym celem nie jest troska o cierpienie na ziemi, tylko troska o wieczne zbawienie. I ta troska wynika z tego, że rozumiemy, że człowiek jest czymś więcej niż tylko ciałem, że jego czas i jego życie trwa więcej niż tylko to życie tutaj na ziemi, że jest istotą, stworzeniem wiecznym. I że jest coś znacznie gorszego od cierpienia tutaj na ziemi, i coś znacznie gorszego od fizycznej śmierci. I tym czymś jest wieczne potępienie. Czyli to, że ten, kto nie zaufa Jezusowi, nie będzie zbawiony. Dostąpi wiecznego potępienia. I nie tyle dlatego, że ktoś nie usłyszał Ewangelii, to też jest częścią tego, ale są też ludzie, którzy nie słyszeli Ewangelii. I oni też nie mają wymówki. Oni też nie będą usprawiedliwieni. Dlatego, że wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. I nasza troska wynika także z tego, że rozumiemy, że jest coś znacznie lepszego niż ziemski dobrobyt. Niż to, co tutaj możemy dać ludziom na ziemi. To jest życie wieczne w Bożej obecności dla tych, którzy są dziećmi Bożymi. Więc misja Kościoła z tego wynika. Z wrażliwości na cierpienie ludzi i z troski o ich dobrobyt. Ale wynika z właściwej perspektywy na te rzeczy. Z tego właśnie, że człowiek jest istotą wieczną. Taki amerykański kaznodzieja John Piper ujął to w taki sposób, że chrześcijanie martwią się o cierpienie, a zwłaszcza o cierpienie wieczne. Czyli przejmujemy się przede wszystkim cierpieniem wiecznym, ale nie lekceważymy tego cierpienia tu i teraz, które też jest udziałem ludzi na świecie. I ten temat troski o ubogich pojawił się podczas spotkania Pawła z przywódcami Kościoła w Jerozolimie w Galacjan 2:10. Lizę do Galacjan, rozdział 2, werset 10. Czytamy tam takie słowa. Mieliśmy tylko pamiętać o ubogich, czym się też gorliwie zająłem i co starałem się wykonać. I to są ustalenia między Pawłem a Jakubem, Janem i Piotrem, czyli przywódcami Kościoła w Jerozolimie, którzy ustalili między sobą, do kogo mają pójść. Że Paweł ma pójść do pogan, a oni mają pójść do Żydów, do swoich rodaków. I przy tym mieli pamiętać o ubogich. Więc to słowo tylko z wersetu 10 nie oznacza, że tylko to jest ważne, ale że przy tym także na tym mają się skupiać. O tym też mają pamiętać. I w przypadku Pawła widzimy to w jego służbie, że przede wszystkim on skupiał się na Ewangelii, na dziele zbawienia, ale także widzimy jego służbę w pomocy potrzebującym, w szczególności tym, którzy byli wierzący. Kiedy widzimy zbiórkę na rzecz potrzebujących w Jerozolimie. Ale są też środowiska, które uważają, że Kościół powinien działać bardziej rewolucyjnie. To jest popularne w czymś, co nazywa się teologią wyzwolenia. Ona stała się popularna w Ameryce Południowej, także w Ameryce Północnej. Są to poglądy, które zyskują na popularności wśród szczególnie też młodych osób, dlatego że widzimy niesprawiedliwość na świecie. Jakoś na to chcemy reagować. Ale jeżeli chcemy spojrzeć na to w ten sposób, że mamy teraz naprawiać struktury społeczne, że mamy teraz na przykład pociągać do odpowiedzialności pewne grupy społeczne, które korzystały na nierównościach w przeszłości, tutaj jeżeli chodzi o Stany, kwestia czarnoskórych, białoskórych, są takie ruchy, które chciałyby dzisiaj wprowadzić pewne działania polityczne, które mają na celu to, żeby wynagrodzić krzywdy, które były w przeszłości, przez to, żeby wprowadzić nierówność dzisiaj. Żeby dzisiejsi biali odpowiadali za grzechy swoich przodków. Więc to jest coś, co może dzisiaj w Polsce nie jest zbyt modne. Nie jest to coś, co nas dotyczy. Ale to jest coś, co jest na świecie i co wpływa na to, jak rozumiemy, czym jest misja Kościoła. W Polsce to może bardziej, jeżeli chodzi o nierówności majątkowe. Czyli to, że postulują ludzie wyrównywanie nierówności w społeczeństwie przez tę dystrybucję majątku. I mówię o tym dlatego, że są ludzie, którzy traktują przykład Jezusa jako tego, który rzekomo miał czymś takim się zajmować. I zobaczymy jeden fragment, który właśnie używany jest w takim celu. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 4, tam gdzie Jezus jest w synagodze w Nazarecie i czyta proroctwo Izajasza, które mówi o tym, jaka miała być jego misja. Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 18 i 19. Duch Pański nade mną, przyto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. No i właśnie czasem mówi się, że to jest taka rola społecznego wyzwoliciela. Ktoś może powiedziałby nawet, że takiego rewolucjonisty, kogoś to przywraca jakąś strukturę społeczną i że w związku z tym nasza misja też ma polegać na czymś takim. Ale tutaj widzimy przede wszystkim misję Jezusa w tym, że On miał przemawiać, ogłaszać i nauczać. Że miał zwiastować ubogim dobrą nowinę. Że miał ogłaszać jeńcom wyzwolenie. Ogłaszać chlebem przejrzenie. Zwiastować miłościwy rok Pana. Więc jest tylko jedna czynność, wypuszczenie uciśnionych na wolność. Ale chodzi tutaj o tych, którzy byli uciśnieni, przytłoczeni ciężarem religijnym. Tym, że byli zmuszani do tego, żeby przestrzegać praw, które były tradycją ludzką. Więc w tym kontekście Jezus wzywał ludzi do tego, żeby przyszli do Niego, jeżeli są spracowani i obciążeni, bo On da im ukojenie. I nie widzimy Jezusa, który by działał na rzecz redystrybucji majątku, który mówiłby, że trzeba teraz odbierać majątek bogatym i dawać go biednym. Krytykował bogatych, jeżeli byli chciwi. Mówił ludziom, żeby oddawali ubogim, ale nie chodzi o przemiany społeczne. Nie chodzi o działanie polityczne. Chodzi o wzywanie do upamiętania i przestrzeganie przed wiecznym sądem. I to jest to zadanie, do którego Bóg posyła nas. Czynienie uczniami. To widzimy, kiedy widzimy Pawła w podróżach misyjnych. Widzimy, że wszędzie tam, gdzie się pojawiał, mówił o Jezusie. Wzywał do pamiętania. Zakładał kościoły. To było zadaniem Pawła, to jest zadaniem Kościoła i wtedy, i dzisiaj. Praca z ludźmi, którzy się nawracają. Tworzenie, budowanie Kościoła. A przy tym pamięć o słabszych. Ale to nie jest nadrzędny cel misji Kościoła. Bo to nie jest najważniejsza potrzeba człowieka. Najważniejszą potrzebą człowieka jest odpuszczenie grzechów. I to jest ogromna potrzeba, bo jesteśmy wzywani do tego, żeby pójść na cały świat. Skierowana jest do wszystkich narodów. I to właśnie jest charakterystyczną cechą misji, że jest to takie posyłanie ludzi, które przekracza bariery narodów, języków czy geograficzne. I od zawsze Bóg planował, że Jego zbawienie dotrze do krańców ziemi. I właśnie misja jest tym narzędziem. Narzędziem realizowania tego planu. Żeby Ewangelia docierała do zgubionych na całym świecie. I tak jak dzisiaj słyszeliśmy, Paweł pisał do Rzymian, że każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony. To jest Rzymian 10:13. I dalej zauważa tam, że do tego jest potrzeba, żeby byli i posłani, i posyłający. To jest Rzymian 10:14-15. Przeczytamy to raz jeszcze. List do Rzymian 10:14-15. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeżeli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, a jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. I Paweł pisał to podczas trzeciej podróży misyjnej. To już było wtedy, kiedy założył wiele kościołów. W dzisiejszej Turcji, w dzisiejszej Grecji, kiedy Słowo Boże przekroczyło granice kontynentu, kiedy Ewangelia dotarła do Rzymu, chociaż nie za sprawą Pawła, więc już wiele narodów słyszało Ewangelię. Wiele narodów ją przyjęło. Paweł napisał nawet w 18 wersecie, że po całej ziemi rozległ się ich głos. Czyli głos tych, którzy zwiastowali dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie. Już wtedy Paweł rozumiał to, że cały świat ówczesny, znany, słyszał Ewangelię. I nie byłoby tego wszystkiego bez tych, którzy poszli zwiastować. I bez tych, którzy ich posłali. I oczywiście tym, który posyła przede wszystkim jest Bóg, ale widzieliśmy wcześniej także, że używa do tego kościołów. To kościoły przygotowują, wyposażają i posyłają misjonarzy. I oczywiście bardzo pomocne są organizacje misyjne. Są organizacje, które pomagają misjonarzom docierać na różne strony świata. Dobrze jest współpracować z takimi organizacjami. Dlatego, że jeden kościół lokalny nie ma takiego doświadczenia, jak takie organizacje, które wysyłają wiele, wiele osób, więc mają takie doświadczenie, taki know-how, jeżeli chodzi o misję. Ale to kościoły są tymi, które posyłają swoich członków na misję. I przykład tego widzimy w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Mamy tam fragment, gdzie apostołowie i starsi z całym kościołem zajęli się sprawą tak zwanych judaizantów, czyli takich Żydów, którzy chcieli, żeby wszyscy poganie byli obrzezani, żeby dopiero wtedy mogli być zbawieni. I Kościół w Jerozolimie zdecydował się przekazać list z odpowiedzią na te problemy. 22 werset mówi, że oprócz Pawła i Barnaby Kościół wysłał jeszcze nie tylko list, ale też Judę i Sylasa, jeszcze dwóch członków swojego kościoła. Czyli Kościół w Jerozolimie wzmocnił zespół misyjny apostoła Pawła. I początkowo widzimy, że chodzi o taką krótką wyprawę do Antiochii. Widzimy 10 wersetów dalej, co tam robili. 32 werset mówi, że byli tam prorokami, że przemawiali i zachęcali, umacniali braci. I potem ten kościół w Antiochii wysłał ich z powrotem, ale Sylas chciał pozostać z Pawłem. Chciał zostać w Antiochii. I potem widzimy go dalej w podróżach misyjnych. To jest ten, który śpiewał z Pawłem, modlił się w nocy, kiedy byli w więzieniu. I ten 15 rozdział podkreśla również to, że ważne jest to, kogo się posyła. Tak jak wcześniej w Antiochii, Kościół posłał dwóch spośród swoich przywódców. Kościoły powinny posyłać tych, którzy są sprawdzeni w służbie. Nie muszą być najstarsi, najbardziej doświadczeni, ale muszą spełniać określone kryteria, bo są wysyłani do wykonania pewnego zadania. Jeżeli mają nauczać, powinni nauczać w swoim kościele. Jeżeli mają zakładać kościoły, powinna być tam osoba, która może być starszym. Jeżeli mają docierać do nowych osób, do zgubionych, to powinni to robić już tutaj na miejscu. Bo sama wyprawa, podróż misyjna, zmiana kontynentu nie zmienia czegoś człowieku. To nie jest tak, że ten, kto tutaj nie dzieli się Ewangelią, będzie to robił wtedy, kiedy pojedzie za granicę. Trudno oczekiwać, że coś tutaj się zmieni. I powołanie kogoś, kto był sprawdzony w służbie, widzimy także w drugim liście do Koryntian, drugi list do Koryntian, rozdział 8. Paweł napisał tam o bracie, który cieszył się uznaniem wśród zborów. To jest 2 Koryntian 8:18. Czytamy o tym człowieku, że za zwiastowanie Ewangelii chwalą go wszystkie zbory. I nie tylko go chwalili, werset dalej mówi o tym, że zbory wyznaczyły go właśnie do tego zadania, żeby był uczestnikiem podróży w dziele miłosierdzia, czyli chodziło o pomoc przekazywaną Kościołowi w Jerozolimie. Ale także po drodze były inne miejsca, inne kościoły i służba zwiastowania słowa. I w tym, że ten człowiek był posłany, chodziło o to, żeby uwiarygodnić, żeby uniknąć obmowy. O tym czytamy w tym fragmencie. To, że to była osoba powołana przez kościoły, uznana, rozpoznana, szanowana przez kościoły. Że to nie był człowiek znikąd, który sam się powołał, ale to był człowiek uznany przez inne kościoły. I misjonarzami powinny być osoby, które nie tylko mają taką pasję do misji, taką pasję do zgubionych, to powinny być osoby, które rozumieją, czym jest lokalny Kościół. Nie wysyła się na misję ludzi, dla których Kościół ma małe znaczenie. Którzy może wyjazd misyjny traktują jak uwolnienie się wręcz od Kościoła, bo sami chcą ustalać i funkcjonować w taki sposób, jak chcą, a nie wspólnie z innymi, którzy mogą też decydować za nich. I to widzimy w przykładzie misjonarzy posyłanych w Nowym Testamencie. Widzimy Pawła, który utrzymuje potem kontakt z Kościołem, z którego był wysłany. Potem wracają do Antiochii. Mówią, co się działo na polu misyjnym. Mówią, jakich wielkich rzeczy dokonywał Bóg za ich sprawą. I w tym 15 rozdziale Dziejów Apostolskich widzimy także przykład takich złych posłańców. Bo cały ten problem, który tutaj się pojawia, on wynika z tego, że byli pewni ludzie, którzy przyszli z Judei do Antiochii. I zaczęli nauczać właśnie, że poganie muszą być obrzezani, żeby byli zbawieni. I to nie jest tak, że Kościół w Jerozolimie ich posłał. To nie jest tak, że byli wysłani oficjalnie przez ten Kościół. Ale to pokazuje, że ważne jest to, żeby sprawdzać, czego będą nauczać ludzie, którzy mają być posłani. Bo posłanie z błogosławieństwem kogoś, kto ma wątpliwą teologię, będzie szkodzić w sprawie Ewangelii. Tutaj polecam drugi list Jana, który jest krótkim listem jednorozdziałowym, ale Jan przestrzega tam nawet przed pozdrawianiem fałszywych nauczycieli. On pisze tam, że ci, którzy ich przyjmują, mają udział w ich złych uczynkach. Więc to jest ważne. I zobaczyliśmy już to, kto wysyła, że robi to Kościół. Zobaczyliśmy to, kogo się wysyła, czyli sprawdzonych członków Kościoła. I zobaczymy teraz, do czego mają być wysyłani. Tym pierwszym powodem jest ewangelizacja i zakładanie zborów w nowym miejscu. Tam, gdzie jeszcze nie było wcześniej Ewangelii lub tam, gdzie nie ma jeszcze kościołów. I Paweł sam był takim pionierem. On opisuje swoją służbę w liście do Rzymian 15, rozdział, werset 20 w takich słowach. Rzymian 15, 20. A przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie. Więc Paweł tak widział swoją misję. Docierać tam, gdzie jeszcze nie było Ewangelii. Dzisiaj jest internet. Dzisiaj każdy ma dostęp do informacji o Jezusie. Ale mimo tego są takie miejsca, gdzie imię Jezusa jest znane tak, jak może dla nas imię jakichś bóstw hinduskich. Coś tam słyszeli, ale nie bardzo wiedzą, o kogo chodzi. Ale nawet nie trzeba sięgać do takich odległych zakątków świata. Wystarczy spojrzeć na Polskę. Jeżeli policzyć wszystkie kościoły ewangeliczne, przyjmuje się, że jest w nich około 60 tysięcy osób w Polsce. Ewangeliczne, czyli takie, które uznają fundamenty chrześcijaństwa, które chrzczą na wyznanie wiary, nie chrzczą niemowląt, takie kościoły stanowią, przyjmuje się 0,15%. To jest 0,5 promila społeczeństwa. Albo inaczej, na 1000 osób, 1,5 osoby. To są ewangeliczni chrześcijanie w Polsce. W wielu gminach w Polsce nie ma nawet kościołów ewangelicznych. Potrzeba ludzi do takiej pionierskiej pracy. Do takiej, jak właśnie dzisiaj bracia mówili. Pójście ze słowem. Rozdawanie Biblii. To czasem są miejsca, gdzie były kiedyś kościoły w przeszłości. Czasem są jeszcze wierzący. Ale może tam są wierzący, którzy czegoś doświadczyli przykrego w kościele. Że był jakiś rozłam. Kościół w jakiś sposób się zamknął. I to prowadzi nas do drugiego powodu wysyłania misjonarzy, żeby zapobiegać takim sytuacjom. Żeby nie dopuścić, żeby kościoły niszczyły dobre imię Jezusa Chrystusa. Żeby wysyłać w trosce o zdrowie istniejących kościołów, tych, które może są w jakimś miejscu słabe. I to też widzimy w przekazie Pawła. Paweł wysyłał chociażby Tymoteusza. To pierwszy list Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset trzeci. Pierwszy Tymoteusza, rozdział pierwszy, werset trzeci. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. Więc kiedy Paweł wybierał się do Macedonii, oddał zaufanego człowieka do Efezu. Więc to pokazuje, że Paweł miał troskę o miejsca, w których wcześniej był. W Efezie było około 3 lat. I nie zakładał, że wszystko będzie dobrze, że już nie musi się przejmować tym miejscem, że Bóg się tym dalej zajmie. Oczywiście, że tak, ale używa do tego swoich ludzi. Więc oddał Tymoteusza, bo uznał, że tam będzie bardziej potrzebny niż przy jego boku. Tym bardziej, że jak czytamy, byli pewnie ludzie, którzy nauczali inaczej niż apostoł Paweł. Więc to było ważne, żeby ochronić Kościół przed fałszywą nauką. Z kolei Tytusa Paweł wysłał na Kretę, w inne miejsce i Tytus miał uporządkować to, co było do zrobienia. Miał ustanowić starszych w kościołach. Miał doglądać większej liczby kościołów, nie tylko jednego. Więc te dwa przykłady pokazują, że misjonarze byli wysyłani albo do zakładania kościołów, albo do wspierania kościołów. To mówi nakaz misyjny. Czynienie uczniami odbywa się w lokalnych kościołach. I Paweł nie opuszczał kościołów, których wcześniej służył. On czasem musiał uciekać z miasta, ale nawet wtedy, kiedy to robił, dalej troszył się o to, co działo się w tych kościołach. I albo sam potem tam przybywał ponownie, odwiedzał te kościoły, albo wysyłał innych ludzi, żeby wspierać ich działanie. I tak też wygląda nasza współpraca z misjonarzami, którzy są w naszym kościele, którzy są przysłani do nas do zboru. Przez już 20 lat kościoła, bo tyle mamy w tym roku, było tutaj 10 około długoterminowych misjonarzy. Z różnych części świata, głównie Australia, Stany Zjednoczone. Ale w ramach jednej organizacji misyjnej. i z założenia oni są tutaj na czas, kiedy Kościół się usamodzielnia, kiedy ma ustabilizować się, wzmocnić i wtedy będą mogli pójść do innych miejsc. Dlatego też zawsze z nimi rozmawiamy o tym, w jakim miejscu jesteśmy, jakie potrzeby widzimy. Dlatego kilka lat temu wysłaliśmy dwóch misjonarzy do innych miejsc, bo uznaliśmy, że poradzimy sobie już w tym miejscu, w którym jesteśmy. Że wystarczy na wsparcie dwóch pozostałych misjonarzy, czyli Rika i Jennifer. I ostatnim punktem, trzecim punktem będzie wspieranie misjonarzy, czyli jak angażować się w misję, nawet jeżeli sami nie wychodzimy na pole misyjne. I pierwszą oczywistą odpowiedzią jest modlitwa. Modlitwę widzimy już w kościele w Antiochii, jeszcze zanim byli powołani do tej misji. Jeszcze zanim usłyszeli, że Duch Święty powołał te dwie osoby, czytamy, że puścili. A kiedy Duch Święty powiedział im, kogo powołał, znowu widzimy post i znowu jest modlitwa. I w taki sposób z modlitwą byli wysłani do działania. Jezus też wzywa swoich uczniów do pójścia i do modlitwy od obotników na żniwo. On jest Panem żniwa. On wie, gdzie będzie można zebrać plon. Więc prośmy Go o posłanie ludzi w takie miejsca, gdzie będzie plon. Paweł sam prosił o modlitwę kościoły. On, który był przywódcą, zakładającym kościoły, sam prosił o modlitwę, bo wiedział, że tego potrzebuje. To jest list do Kolosan, rozdział 4, wersety 3 i 4. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu ogłoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił, jak powinienem. Paweł tutaj używa liczby mnogiej. On prosi o nie tylko siebie, ale też inne osoby. Może Tymoteusza, z tym pisał ten list. I pisał go z więzienia, ale pisał o to, żeby było otwarte drzwi dla słowa. On rozumiał, że nawet wtedy, kiedy on jest uwięziony, słowo nie jest związane. Słowo może wyjść do tych, którzy są zgubieni. I dobrze modlić się o otwarte drzwi dla słowa na całym świecie. I dobrze modlić się też o konkretne miejsca. O konkretne miejsca, o których wiemy. A w tym pomocne są relacje misjonarzy. Wiadomości, które od nich otrzymujemy. Wtedy, kiedy wysyłają newslettery, kiedy przyjeżdżają i opowiadają o swojej służbie. Dobrze modlić się o bliskie otoczenie, o nasze województwo. Jak powiedziałem, wiele miejsc nie ma, w wielu miejscach kościołów. Nie jest to misja zagraniczna, nie trzeba wyjeżdżać daleko, ale to też są miejsca potrzebujące Ewangelii. I Biblia mówi też o innym rodzaju wsparcia niż modlitwa. Mówi o wsparciu materialnym, finansowym. Apostoł Paweł nazwał to nawet prawem. Taki dłuższy fragment znajdziemy w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 9. I tam w 14 wersecie Paweł napisał, że Pan postanowił, żeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Bo jeżeli dzielą się dobrami duchowymi, mogą liczyć, że otrzymają w zamian dobra ziemskie. Ale werset dalej Paweł pisze, że on z tego prawa nie korzystał. Dlatego, że właśnie w Koryncie wiemy o tym, że pracował jako wytwórca namiotów. O tym czytamy w Dziejach Apostolskich, to rozdział 18. Więc to też jest model takiej misji, który można stosować. Szczególnie pomocne tam, gdzie nie da się funkcjonować tak tradycyjnie jako misjonarze posłani przez kościoły. Tak było z Dawidem i Asią w Chinach, którzy pracowali zawodowo i byli tam misjonarzami. Ale w przypadku Pawła nie było tak cały czas. Spójrzmy na Dzieje Apostolskie 18:5. To jest cały czas fragment opisujący sytuację w Koryncie. Dzieje Apostolskie 18:5. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie Słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Czyli nawet w tym mieście w Koryncie był taki czas, kiedy Paweł mógł całkowicie oddać się, poświęcić się Słowu. Tutaj chodziło o to, że Paweł nie chciał obciążać tej powstającej dopiero społeczności jakimiś materialnymi właśnie ciężarami. Ale korzystał ze wsparcia z zewnątrz, innych kościołów. I w drugim Koryntian napisał, że dostał wsparcie właśnie z Macedonii. Właśnie Sylas i Tymoteusz przynieśli to wsparcie z tamtych rejonów. Nawet napisał w taki sposób 2 Koryntian 11:8, że inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, żeby móc wam służyć. Tutaj w szczególności chodzi o kościół w Filipii. Filipii to było miasto właśnie w Macedonii i kościół, który wspierał Pawła od początku ich znajomości. Od początku, kiedy Paweł tam się pojawił, otrzymywał wsparcie od tej wspólnoty. I dlatego Paweł, pisząc list do Filipian, od początku dziękuję im za to, że byli z nim od początku. Że brali z nim udział w Ewangelii od pierwszego dnia. A na końcu listu opisał ich wsparcie jako inwestycję. Że jego plon służby ma być zaliczony na ich konto. Że to jest ich inwestycja i oni zbiorą plon razem z nim. I bardzo wartościowe są takie długoterminowe, bliskie partnerstwa. Bo trudniej byłoby angażować się we wspieranie większej liczby misjonarzy. Lepiej zadbać dobrze o jednego misjonarza, o jedną rodzinę, niż wspierać kilkudziesięciu jakąś mniejszą kwotą. Jeżeli oczywiście kościół ma taki wybór, bo nie każdy kościół może pozwolić sobie na nawet na pełne wsparcie jednego misjonarza, czy większe wsparcie jednego misjonarza. Ale takie wsparcie większe dla mniejszej liczby osób pozwala na głębsze relacje. To jest pomocne dla obu stron. Dla kościoła, który może lepiej znać swoich misjonarzy, bo ciężko byłoby nadążyć, gdyby co miesiąc tutaj kilka osób stawało i mówiło, co robi. Pomodlilibyśmy się te osoby, nie byłby to stracony czas, ale byłoby łatwiej, lepiej, pomocniej dla nas i dla nich skupić się na mniejszej liczbie, żeby bardziej zaangażować się w ich służbę. Dla nich także łatwiej jest odwiedzić jeden albo kilka zborów, niż odwiedzać dziesiątki zborów wtedy, kiedy wracają z pola misyjnego. Bo to ciężko nazwać odpoczynkiem, regeneracją, kiedy musieliby podróżować po tych wszystkich kościołach, które ich wspierają mniejszą kwotą. To nie jest kwestia posłuszeństwa, nieposłuszeństwa słowu. To jest kwestia pewnej mądrości w tym, jak używamy zasobów, które mamy. Więc nie chcę powiedzieć, że to jest jakieś prawo, które ustanowiłem, albo prawo, które jest z Biblii. Ale jest to kwestia takiego zarządzania tym, co mamy. I dobrze też słuchać i pytać samych misjonarzy, czego oni potrzebują na miejscu. Również tym pomocne są wizyty na miejscu, gdzie służą. Nie po to, żeby sobie zrobić wycieczkę, bo fajne miejsca są, gdzie oni służą, żeby nie zamienić ich służby w takie biuro podróży rekreacji, żeby oni organizowali czas tym, którzy chcą przyjechać, ale po to, żeby lepiej rozumieć ich służbę. Żeby wiedzieć, jak można ich wspierać na miejscu. Zobaczyć, jak sobie radzą. Dla mnie było to pomocne, kiedy pojechałem do Asi i Dawida, Samuela, kiedy byłem w Chinach przez 2 tygodnie, mogłem widzieć to, o czym słyszałem wcześniej i ciężko było to sobie wyobrazić. A wtedy mogłem to zobaczyć na miejscu. Zrozumieć realia, w których funkcjonuję na co dzień. I Paweł też odwiedzał później kościoły, które zakładał. Po to właśnie, żeby zobaczyć, jak im się wiedzieć. Czego potrzebują. Jakie są wyzwania. I wtedy w miarę możliwości Kościół może posłać jeszcze jedną osobę w takie miejsce. Zamiast wysyłać pojedynczych ludzi albo rodziny w kilka miejsc, można budować jeden zespół. To znowu nie jest kwestia posłuszeństwa, nieposłuszeństwa słowu, ale myślę, że lepiej jest mieć większy zespół niż na przykład 2 osoby w różnych miejscach, które mogą czuć się osamotnione. A taki zespół, gdzie mogą się wspierać i współpracować. Jeszcze innym sposobem wsparcia jest gościnność, okazywanie gościnności. To też widzimy w służbie Pawła, nie tylko wobec Pawła, ale wobec całego zboru. W Filipii, w tym mieście w Macedonii, swój dom dla kościoła otworzyła Lidia. Podobnie dalej w Tesalonice też był człowiek, który przyjął do siebie kościół, nazywał się Jason. Dalej w Koryncie Paweł mieszkał u Akwilii i Prysyli, a wtedy, kiedy wyrzucili go z synagogi, głosił, nauczał w domu Tycjusza Justusa. Dzieło Ewangelii było wzmocnione gościnnością tych ludzi, którzy otwierali swoje domy. I to jest szczególnie pomocne na początku działania misyjnego, wtedy, kiedy Kościół nie ma swojego jakiegoś osobnego miejsca na spotkania, ale także później można okazywać taką gościnność. Także misjonarzom, którzy są wysłani przez nasz zbór, którzy odwiedzają nas później, dzieląc się tym, co dzieje się na polu misyjnym. Często nie było takiej potrzeby, bo te osoby mają swoje tutaj domy, mieszkania, jakieś pokoje czy rodziny, ale czasem pomagało to tym osobom być bliżej Kościoła. Na przykład wtedy, kiedy Ania przyjeżdżała czasem z Holandii i mogła zamieszkać przez parę dni chociażby u kogoś w Opolu. Dobrze też okazać gościnność misjonarzom, którzy są przysłani do zboru w Opolu. Tak jak Rickowi i Jennifer, którzy mamy nadzieję, że wrócą wkrótce do Opola. Nie było ich dłużej, nie mają obecnie swojego mieszkania w Opolu. Można ich będzie później nawet pomóc w poszukiwaniu mieszkania, bo oni sami ze Stanów trochę ciężko będzie im szukać miejsca, w które będą mogli zamieszkać. Więc to jest taka realna potrzeba, która jest obecnie. Nie wiemy, kiedy wrócą. Mogą wrócić wkrótce, mogą wrócić trochę później, ale są pewne potrzeby, które możemy zaadresować. Możemy pomóc misjonarzom, którzy są przesłani do Kościoła. I w taką misję docierania do narodów możemy też angażować się tutaj na miejscu. Nie musimy nawet wyjeżdżać z Opola. Tutaj też mamy dużo osób z różnych stron świata. Różnych języków, różnych kultur, różnych religii. I sporo osób patrzy na migrację z obawą. Szczególnie na migrację osób, które są z innych kultur niż nasza. Ale spójrzmy na to z perspektywy misji Kościoła. Że to jest okazja do dzielenia się Ewangelią z tymi, którzy może nie słyszeli jej u siebie w domu. Z ludźmi z miejsc, do których może nikogo byśmy nie wysłali. A Pan Bóg może użyć tego czasu tutaj nie tylko po to, żeby mogli się uczyć czy pracować, ale by mogli usłyszeć Ewangelię. I wiemy, że Polacy też potrzebują Ewangelii, ale nawet tutaj w takiej Polsce Bóg ma swoich ludzi. Te 1,5 osoby na 1000 mieszkańców. Nawet tyle osób może dotrzeć do Ewangelii, do zgubionych, nawet z innych narodów. To jest dzieło Ewangelii. Nie wiemy, jakie owoce, jakie plon możemy zebrać. I to także może być doświadczenie dla osób, które może myślą o misji w przyszłości, o wyjeździe gdzieś do innej kultury. Zacznij poznawać ludzi tutaj z innych kultur. Zobaczysz, czy nawiązujesz relacje z takimi osobami. Jak ci w tym idzie? Mamy teraz spotkania w języku angielskim w kościele co poniedziałek. To też jest przestrzeń, gdzie można zapraszać takie osoby, które posługują się językiem angielskim. Bo Bóg posyła swój Kościół, żeby czynił uczniami wszystkie narody. Każdego z nas z osobna, bo jesteśmy do tego posłani, ale to jest nakaz, który wymaga także wysyłania ludzi tam, gdzie ludzie znają Ewangelię jeszcze mniej niż w Polsce. Ale musimy przy tym rozumieć, co jest nadrzędnym celem misji. Że jest nim głoszenie Ewangelii o zbawieniu śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Wzywanie ludzi do pamiętania. Zakładanie, budowanie kościołów. Jest wiele innych rzeczy, do których Kościół jest powołany, ale to jest nadrzędny cel, na którym musimy się skupiać. Na największej potrzebie człowieka, czyli odpuszczenie grzechów. I żeby tak się stało, ludzie muszą o nim usłyszeć. A żeby usłyszeli, musi ktoś zwiastować. A żeby ktoś zwiastował, muszą być posłani. I nie musimy nawet czekać na jakieś szczególne wezwanie. Bóg już dał ten nakaz pójścia do narodów. Posługuje się przed tym Kościołem. Kościołem, który przygotowuje, wyposaża i posyła misjonarzy. Ludzi, którzy są znani w Kościele. Z tego, że są pobożni. Z tego, że służą Bogu. I to są osoby, które będą musiały dbać o budowanie zdrowych kościołów tam, gdzie będą posłane. A Kościół ma się o nich modlić. Modlić się w ogóle o posyłanie dobrotników na swoje żniwo. O otwarte drzwi do tego słowa. Ma też wspierać misjonarzy. Nie tylko modlitwą, ale też finansowo. Oczywiście misjonarze nie muszą z tego korzystać. Jeżeli mają pracę, inne model misji, nie jest to konieczne. Ale dla nas, jako dla Kościoła, który wspiera to nie jest tylko koszt. To nie jest tylko wydatek. To jest inwestycja w plon, w którym my możemy mieć też udział. Więc obyśmy mieli taką inwestycję, inwestowali i mieli udział w takim plonie. Amen.